Duchu Święty, Ty dajesz poznanie sięgające poza ludzką wiedzę, bo po cóż wszechświat bez niespodzianek dla dusz? Wspaniałości Boża, Duchu Światłości, wlej w moją duszę pieśń chwały, a w moje serce wdzięczność. Gdzie kryjesz się, Duchu Przejrzystości? Uzdolnij nasze oczy do widzenia i rozeznawania, do rozeznawania śladów Twojej słodyczy i przejścia Twojej potęgi. Duchu nowych zasiewów, odnów oblicze ziemi, niepokój mnie czymś innym niż tylko tym, co ludzkie. Pomóż mi żyć i świadczyć o wiośnie Twojej obecności. Drodzy Państwo, sięgamy po katechizm Kościoła katolickiego, aby kontynuować naszą wędrówkę, nasze rozważania dotyczące nauczania Kościoła zawartego na kartach katechizmu. Ostatnie nasze katechezy dotyczą części katechizmu zatytułowanej Modlitwa w życiu chrześcijańskim. Dzisiaj modlitwa dziękczynienia i modlitwa uwielbienia. Numer 2637 i numery kolejne. Czytamy. Modlitwa dziękczynienia. Dziękczynienie jest cechą charakterystyczną modlitwy Kościoła, który celebruje Eucharystię. Ukazuje i staje się bardziej tym, czym jest. Istotnie w dziele zbawienia Chrystus wyzwala stworzenie od grzechu i od śmierci, by je na nowo poświęcić i zwrócić Ojcu na Jego chwałę. Dziękczynienie członków ciała uczestniczy w dziękczynieniu ich głowy. Podobnie jak w modlitwie prośby, każde wydarzenie, każda potrzeba może stać się przedmiotem dziękczynienia. Listy świętego Pawła często zaczynają się i kończą dziękczynieniem i zawsze jest w nim obecny Jezus Chrystus. Pierwszy list do Tesaloniczan. W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. List do Kolosan. Trwajcie gorliwie na modlitwie, czuwajcie na niej wśród dziękczynienia. Modlitwa uwielbienia. Uwielbienie jest tą formą modlitwy, w której człowiek całkiem bezpośrednio uznaje, że Bóg jest Bogiem. Wysławia Go dla Niego samego. Oddaje Mu chwałę nie ze względu na to, co On czyni, ale dlatego, że On jest. Uczestniczy w szczęściu serc czystych, które kochają Go w wierze, zanim ujrzą Go w chwale. Przez nią Duch łączy się z naszym Duchem, by świadczyć, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Daje świadectwo jedynemu Synowi, w którym zostaliśmy przybrani za synów i przez którego uwielbiamy Ojca. Uwielbienie zespala inne formy modlitwy i zanosi je do tego, który jest ich źródłem i celem. W pierwszym liście do Koryntian w rozdziale 8 czytamy: dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, od którego wszystko pochodzi i dla którego my istniejemy. Święty Łukasz często wspomina w swojej Ewangelii o zdumieniu i uwielbieniu wobec cudów Chrystusa. Podkreśla to także, gdy mówi w Dziejach Apostolskich o dziełach Ducha Świętego, takich jak wspólnota jerozolimska, uzdrowienie chromego przez Piotra i Jana, tłum, który uwielbia Boga za cud, poganie z Pizydii, którzy radowali się i wielbili Słowo Pańskie. Przemawiając do siebie wzajemnie w psalmach i hymnach i pieśniach pełnych ducha, śpiewając i wysławiając Pana w waszych sercach. List do Efezjan, rozdział 5. Podobnie jak natchnieni pisarze Nowego Testamentu, tak pierwsze wspólnoty chrześcijańskie odczytują na nowo Księgę Psalmów, wyśpiewując w nich misterium Chrystusa. Odnowione w duchu układają również hymny i pieśni opiewające niesłychane wydarzenie, jakie Bóg wypełnił w swoim Synu, Jego wcielenie, Jego śmierć, zwyciężającą śmierć, Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie na prawicę Ojca. Właśnie z tego cudu całej ekonomii zbawienia wznosi się doksologia, uwielbienie Boga. Apokalipsa, objawienie tego, co ma wkrótce nastąpić, opiera się na pieśniach liturgii niebiańskiej, ale także na wstawiennictwie świadków, męczenników. Prorocy i święci, wszyscy ci, którzy na ziemi zostali zabici z powodu świadectwa o Jezusie, niezliczony tłum tych, którzy przyszli z wielkiego udręczenia i wyprzedzili nas w królestwie, śpiewają pieśń chwały temu, który zasiada na tronie oraz barankowi. W jedności z nimi Kościół na ziemi wyśpiewuje również te pieśni w wierze i pośród doświadczeń. Wiara wyrażona w prośbie i we wstawiennictwie zachowuje nadzieję wbrew wszelkiej nadziei i wypowiada dziękczynienie za wszelki dar doskonały zstępujący z góry, od Ojca Świateł. Wiara jest w ten sposób czystym uwielbieniem. Eucharystia zawiera i wyraża wszystkie formy modlitwy. Jest ona czystą ofiarą całego ciała Chrystusa na chwałę Jego imienia. Jest zgodnie z tradycjami wschodu i zachodu świętą ofiarą uwielbienia. I dokonując pewnego podsumowania tej części katechizmu dotyczącego bezpośrednio modlitwy w czasie Kościoła, katechizm przypomina nam, że Duch Święty, który naucza Kościół i przypomina mu wszystko, co Jezus powiedział, wychowuje go również do życia modlitwy, inspirując wyrażenia, które odnawiają się w ramach trwałych form: błogosławieństwo, prośba, wstawiennictwo, dziękczynienie i uwielbienie. Ponieważ Bóg błogosławi człowieka, jego serce może z kolei błogosławić tego, który jest źródłem wszelkiego błogosławieństwa. Modlitwa prośby ma za przedmiot prośbę o przebaczenie, poszukiwanie królestwa, a także każdą prawdziwą potrzebę. Modlitwa wstawiennicza polega na prośbę za innych, nie zna granic i obejmuje również nieprzyjaciół. Każda radość i każdy ból, każde wydarzenie i każda potrzeba mogą być przedmiotem dziękczynienia, które, uczestnicząc w dziękczynieniu Chrystusa, powinno wypełniać całe życie w każdym położeniu dziękujcie. Pierwszy list do Tesaloniczan. Natomiast modlitwa uwielbienia, całkowicie bezinteresowna, wznosi się do Boga, wysławia Go dla Niego samego, oddaje Mu chwałę nie ze względu na to, co On czyni, lecz dlatego, że On jest. W kolejnej katechezie, drodzy Państwo, już podejmiemy temat dotyczący tradycji modlitwy. Kiedy podejmujemy tematy w naszych katechezach dotyczących modlitwy, rodzi się w sercach bardzo wielu osób to podstawowe, fundamentalne pytanie. Dlaczego się modlić? Dla wielu ludzi modlitwa, obrzędy liturgiczne są po prostu stratą czasu. Nawet człowiek wierzący łatwo ulega chęci przyjmowania za ważniejsze wciąż czegoś innego i przedkładania tego nad modlitwę. Jako usprawiedliwienie podaje się najczęściej brak czasu, brak wewnętrznej gotowości, ale także niemożność powiązania wydarzeń codziennego życia z Bogiem. Poza wszystkimi tymi trudnościami kryje się jednak niewątpliwie również zanikająca świadomość wiary. Człowiekowi współczesnemu trudniej niż poprzednim pokoleniom podjąć rozmowę z Bogiem. Świat w wielu aspektach, obszarach można już zacząć wyjaśniać i uzależniać od człowieka. Dlatego też w życiu codziennym proszenie Boga o coś wydaje się zbyteczne. Dochodzi jeszcze i to, że wystawiana na pokaz formalna modlitwa niektórych chrześcijan odstręcza wiele osób, wręcz barykadując im drogę do wiary i do intensywnej modlitwy. Modlitwa jest czymś właściwym człowiekowi. Wszyscy jesteśmy stworzeniami Boga. Kto się nie modli, wypiera się swego ukierunkowania na Boga i staje się w ten sposób wewnętrznie zakłamany. Modlitwa zaś uwalnia człowieka od samego siebie. Nawet wtedy, gdy jest to modlitwa błagalna i nie pozwala mu stracić z oczu właściwego sensu jego życia. Tak jak to podkreślaliśmy w naszych katechezach, to sam Chrystus uczy nas się modlić. On był największym mistrzem modlitwy. W jakim duchu winniśmy się modlić, pokazuje nam jego modlitwa na Górze Oliwnej w przeddzień męki. Przyszedłszy tam, wezwał on uczniów: módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Następnie oddalił się od nich, upadł na kolana i modlił się: Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich, jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. Tak modlić powinniśmy się także i my. Modląc się prawidłowo, człowiek nie chce postawić na swoim. Nie chce zmusić Boga do uległości. Nie oczekuje on, że w potrzebie Bóg uczyni dla niego cud, lecz poddaje się woli Bożej, kiedy, jak on zechce nas wysłuchać. To właśnie znaczy modlić się z oddaniem Bogu. Bóg wysłuchuje nas zawsze. Często jednak spełnia nasze prośby inaczej, niż tego oczekujemy. Wie bowiem lepiej od nas, co jest dla nas dobre. Dlatego też nasza modlitwa powinna być pełna ufności. Często dopiero po latach widzimy, że słuszne było przecież to, że Bóg wysłuchał naszej modlitwy nie tak, jak się wówczas spodziewaliśmy. Jednak większość ludzi, którzy zaczynają się modlić, kiedy znajdą się w jakimś nieszczęściu, zapomina o czymś absolutnie decydującym. O tym mianowicie, że rozpoczynając modlitwę, wkraczają w świat, gdzie obowiązują inne prawa niż na ziemi. Włączają się oni w pewien proces, którego wynik jest niepewny. Kontaktują się z Bogiem, nie wiedząc, co to znaczy, że muszą przy tym sami koniecznie coś wnieść. Wiarę. Często błagają i proszą, lecz wiary nie mają. Ukradkiem narzucają Bogu swoją wolę i tym właśnie zdradzają, że nie wierzą. Co natomiast dzieje się, gdy człowiek modli się z wiarą? Widzi on Boga, Jego rzeczywistość, Jego głębszy i szerszy wgląd w sprawy, Jego lepszą wiedzę, Jego miłość. Kto modli się z wiarą, poddaje siebie i swój los Bogu. Wznosi on wprawdzie również błaganie, ale nigdy nie traci przy tym z oczu Pana Boga. Słyszy się, drodzy Państwo, często od ludzi wierzących taką skargę: ja nie mogę już, nie potrafię się modlić. Wszędzie w sobie czuję wielką pokusę. W większości są to ludzie, którzy szczerze usiłują to czynić. Przyczyną, dla której wielu ludzi nie umie prawidłowo się modlić, jest ich fałszywe wyobrażenie o modlitwie. Modlitwa, tak mówi się przecież zazwyczaj, to rozmowa z Bogiem. Ta rozmowa z Bogiem wygląda jednak często tak, że kieruje się ku niemu formy przyswojone w dzieciństwie. Nie jest to jednak często prawdziwa rozmowa. Samemu nie bierze się w tym udziału i dlatego usta mogą paplać, ale bez duchowego współuczestnictwa w tym, co się mówi. Nudzi nas to, ponieważ nie jest godne człowieka. Nawet wówczas, gdy wyrosło się już z modlitw dziecięcych, gdy faktycznie próbuje się znaleźć w kontakcie z Bogiem własne słowa, często bywa tak, że w miarę upływu czasu stają się one znowu pozbawionymi życia formułami. A jeśli nadal próbujemy przemówić do Boga, prowadzimy monolog i zapytujemy siebie, w czym wówczas zawiera się Jego odpowiedź. W rzeczywistości natomiast to On pierwszy do nas przemówił. Poprzez otaczających nas ludzi i rzeczy, a przede wszystkim przez Chrystusa. Nasza modlitwa powinna być zatem odpowiedzią na to, co On nam ofiarowuje. Powinna być reakcją na działanie Boga. W ten sposób prawidłowa modlitwa jest zawsze czymś aktualnym, nigdy szablonem. Inne fałszywe wyobrażenie o modlitwie polega na tym, że chciałoby się doznać pocieszenia. Chciałoby się przy niej doświadczyć wewnętrznego zbudowania. Nie to jednak jest miernikiem dobrej modlitwy. Może się zdarzyć, że Bóg kogoś tym dodatkowo obdarza, ale wówczas należy za to być wdzięcznym. Nie ma to jednak nic wspólnego z dobrem, jakie niesie z sobą modlitwa. Jeśli człowiek dokłada starań, z pewnością jest ona dobra. Piękną modlitwą byłaby przecież nawet bełkotliwa skarga, choćby tego rodzaju: Panie, widzisz, iż pragnę się modlić, ale tak trudno mi skierować myśli ku Tobie. Wszystko inne dla mnie jest ważniejsze i bardziej rzeczywiste niż Ty. Takim jestem, pomóż mi się modlić. W każdym razie w tej najczęściej powtarzanej się skardze nie potrafię już się modlić, słuszne jest, że modlić się jest naszym obowiązkiem. Nigdy się z nim do końca nie uporamy. Drodzy Państwo, i formy modlitwy w czasie Kościoła. W dniu Pięćdziesiątnicy duch obietnicy został wylany na uczniów, którzy znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Dzieje Apostolskie, rozdział 2. Oczekując go, wszyscy trwali jednomyślnie na modlitwie. Duch, który naucza Kościół, przypomina mu wszystko, co powiedział Jezus. Będzie również wychowywał Kościół do modlitwy. Formy modlitwy zawarte w kanonicznych pismach apostolskich będą miały charakter normatywny dla modlitwy chrześcijańskiej. I tak mówiliśmy w naszych katechezach o błogosławieństwie i adoracji, o modlitwie prośby, modlitwie wstawienniczej i dzisiaj o modlitwie dziękczynienia i modlitwie uwielbienia. Modlitwa dziękczynienia. Kościół trwa nieustannie w modlitwie dziękczynnej. Dziękując Bogu w Trójcy Jedynemu za dary stworzenia i odkupienia. My dołączamy nasze modlitwy indywidualne za dar przynależności do Kościoła, za dary Ducha Świętego i sakramenty, za łaski codzienne i za naszych bliskich, którymi nas Bóg obdarza. Codziennie dziękujemy Panu za wszystko, ponieważ wszystko, co dobre, od Niego pochodzi. Jeśli Bóg daje wciąż więcej niż prosimy, to dlatego byśmy mogli więcej dziękować. Dziękujmy Panu także za cierpienia, za trudności. One same w sobie nie są dobrem, ale przecież nie można zrealizować swoje człowieczeństwo, jeśli odczytamy je w świetle zbawczego planu Boga. Wzorem modlitwy dziękczynnej i znaczenia cierpienia jest święta Teresa od Dzieciątka Jezus. Gdy siostry ubolewały nad jej cierpieniem, mała święta mówiła: o nie, nie czuję się wcale nieszczęśliwa. Pan Bóg zsyła na mnie akurat tyle, ile mogę znieść. O jakże Pan Bóg jest dla mnie dobry, skoro mogę znieść to, co cierpię. Jej modlitwa: w obliczu Twoim ukryłeś mnie, Panie. Oracz usłyszeć pieśń dziękczynienia, którą dziś nucę za me powołanie, za łaskę krzyża i dar cierpienia. Ach, długo piłam z kielicha gorycze, dzieliłam z Tobą boleści Twych czare. Dusza pojęła cierpienia słodycze, wszakże się grzesznych zbawia przez ofiarę. I modlitwa uwielbienia. Wielbić Boga to więcej niż okazać wdzięczność. To oddać bezinteresownie należną mu chwałę. W tej formie modlitwy ujawnia się miłość stworzenia do Stwórcy, bo kocha się nie za coś, tylko dlatego, by kochać coraz bardziej. W modlitwie uwielbienia, którą zanosi Kościół i poszczególna osoba, sam Jezus śpiewa swemu Ojcu hymn miłości. Święta Teresa w swoim akcie oddania się miłości najłaskawszej tak pisała: po ziemskim wygnaniu czeka mnie radość mieszkania z Tobą w Ojczyźnie Niebieskiej. Nie chcę jednak pracować jedynie dla Twej nagrody, lecz przede wszystkim z miłości ku Tobie. Aby Tobie, o Boże, sprawić radość, aby przynieść pociechę boskiemu sercu Twemu, aby Ci pozyskiwać dusze, które Cię wiecznie chwalić będą. Z powszechnego powołania Kościoła do modlitwy wynika indywidualne wezwanie każdego chrześcijanina do rozmowy, do kontaktu z Bogiem. Święty Bazylii, mówiąc o stworzeniu, nawiązuje do Księgi Rodzaju. Bóg na początku powiedział słowo, a teraz oczekuje na odpowiedź. I tą odpowiedzią jest zarówno modlitwa, jak i całe życie człowieka. Niezbędnym warunkiem do nawiązania takiej relacji jest uznanie przez człowieka swojej zależności od Pana Boga i odniesienie do niej swojego życia. Przy takim założeniu każda rozmowa z Nim, wielbienie Go, przepraszanie za popełnione zło, prośba o pomoc, o zbawienie i usprawiedliwienie będzie modlitwą, która może przerodzić się w mistyczne przeżywanie Jego obecności w duszy. I modlitwa świętego Franciszka z Asyżu na zakończenie dzisiejszej katechezy. Najwyższy, wszechmocny, dobry Panie, Twoja jest sława, chwała i cześć i wszelkie błogosławieństwo. Tobie jednemu najwyższy one przystoją i żaden człowiek nie jest godny wymówić Twego imienia. Pochwalony bądź, Panie mój, ze wszystkimi Twoimi stworzeniami, szczególnie z Panem, bratem, słońcem, przez które staje się dzień i nas oświeca, i ono jest piękne i świecące wielkim blaskiem. Twoim najwyższy jest wyobrażeniem.